Studiu Radia Filozoficznego Setkontra. Gościmy dzisiaj pana profesora Roberta Piłata, autora książki Aporie Samowiedzy. Panie profesorze, samowiedza, świadomość własnych czynów ma swój początek bardzo dawno. Wydaje się, że i Sokrates, i Platon nawiązywali do tej idei samopoznania, samoświadomości. Napis na wyroczni delfickiej mówił o tym: poznaj samego siebie. Ale któż miałby bardziej znać nas samych niż my sami? Wydaje się, że tą wiedzę posiadamy, a jednak okazuje się, że nie do końca, że ta wiedza posiada pewne luki. I nie tylko luki, ale i pewne nierozwiązywalne zagadki, które pan profesor, zdaje się, nazywa aporiami.
Tak, aporiami nazywam problemy, które są uporczywe, nie chcą zniknąć pod wpływem różnych skądinąd interesujących i nawet genialnych prób ich rozwiązywania, a to dlatego, że te próby rozwiązania same przynoszą kolejne problemy. Aporie mają taką strukturę, że kiedy próbujemy je rozwiązać, to angażujemy środki myślowe, a czasami logiczne, czasami pojęciowe, czasami pewne metafory, które tutaj też pomagają nam myśleć, które one wszystkie, te środki, jeszcze utrudniają naszą sytuację. Jeszcze przynoszą swoje własne niepewności, swoje własne zagadki. I to właśnie różni problem w zwykłym sensie od problemu uporczywego, który nazywam aporią, no, idąc śladem oczywiście pewnej tradycji filozoficznej.
Jedną z takich aporii jest aporia samozakłamania. Czy możliwe jest okłamywanie samego siebie? Wydaje się, że nawiązywała do tego na przykład Hannah Arendt, kiedy analizowała Pentagon Papers. Były to dokumenty, które zostały stworzone na zlecenie McNamary, a opisywały politykę Stanów Zjednoczonych po roku 1949. I Hannah Arendt powiedziała, że kraj został doprowadzony na skraj przepaści właśnie na skutek samozakłamania, że to okłamywanie samego siebie było tak powszechne w całej instytucji, w wielu instytucjach Stanów Zjednoczonych i mogło być jedną z przyczyn niejednego fiaska w polityce zagranicznej. Czy możemy okłamywać samych siebie?
Przykład Hanny Arendt, na który się pan powołał, dotyczy decyzji podejmowanych zbiorowo i w przypadku zbiorowego podmiotu dość łatwo sobie wyobrazić, że może dojść do skrajnej niespójności wewnętrznej, gdy chodzi o proces decyzji albo proces kształtowania sądu. No bo cóż, w takim komitecie jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie, potem zapada decyzja, z którą nikt się do końca nie utożsamia. Więc taki podmiot zbiorowy bardzo łatwo wchodzi w tego rodzaju aporetyczną strukturę, że nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności za pewien sąd czy decyzję, pomimo że ktoś brał udział w zbiorowym procesie jej powstawania. Natomiast trudno sobie wyobrazić takie partycje, taką rozmaitość w obrębie tego samego indywiduum. Oczywiście są osoby, które bronią tego rodzaju interpretacji samozakłamania, że człowiek, który sam siebie próbuje przekonać do pewnego sądu, a ma jednocześnie wiedzę, informacje, przesłanki, aby raczej sądzić coś odwrotnego, ten człowiek też dokonuje pewnej partycji wewnętrznej, też staje się pewnego rodzaju komitetem. W tym komitecie jedne głosy mówią tak, drugie głosy mówią inaczej i ostateczna wypadkowa jest po myśli tego decydenta czy tego myśliciela. Czy natomiast, to jest wiarygodna hipoteza, czy rzeczywiście możemy sądzić, że racjonalny podmiot może w sobie na dłuższą metę utrzymywać tego rodzaju wewnętrzne partycje, wewnętrzne osobowości, które wypowiadały się niejako autonomicznie. To by się kłóciło moim zdaniem z ogólnym założeniem naszej racjonalności. Wydaje mi się, że nawet gdybyśmy uznali, że pewne partycje istnieją, oczywiście ludzie są w różnych stanach, na przykład w jednym momencie myślimy inaczej, a w drugim momencie myślimy inaczej. Wtedy partycja polega tutaj na upływie czasu. I faktycznie jest tak, że w różnych momentach czasu przejawiamy różne dyspozycje albo różne skłonności, ale racjonalny podmiot zawsze dąży do pewnego uspójnienia tego rodzaju wielości za pomocą narracji. No po to mamy wyobraźnię, po to mamy jakąś zdolność autonarracji, żeby szukać ładu w tym wszystkim. Raz nam się to udaje, raz nie. Jeżeli nam się nie udaje, to uznajemy, że jesteśmy irracjonalni. że nie widzimy ładu w swoim życiu. I to nie jest przypadek dla mnie bardzo kłopotliwy. On jest kłopotliwy życiowo, egzystencjalnie, ale nie filozoficznie. No cóż w tym dziwnego, że czasami życie nasze się rozpada i nasze umysły wcale nie są racjonalne i że po prostu przeskakujemy od jednego stanu do drugiego stanu. Natomiast bardzo zagadkowe filozoficznie jest to, czy racjonalne, że racjonalny podmiot potrafi utrzymać jednocześnie pewne przekonanie i jednocześnie starać się uzasadnić i samego siebie przekonać do przeciwnego przekonania. Filozofowie tacy jak Donald Davidson uważali, że to jest postawa też zupełnie irracjonalna, która zawiera w sobie arbitralność. Mianowicie osoba, która tak czyni, nie chce brać wszystkiego pod uwagę. Gdyby wzięła wszystko pod uwagę, nie znalazłaby w obrębie tych informacji, które posiada, żadnej możliwości uzasadnienia sądu nie a, jeżeli już wcześniej w tym samym zbiorze informacji znalazła powody, żeby sądzić a. Więc nie da się jednocześnie dwóch sądów sprzecznych na gruncie tych samych informacji uzasadnić. Zatem osoba ta musi w pewnym sensie zamknąć oczy na niektóre informacje. Takie zamykanie oczu jest czynem irracjonalnym, nie da się niczym uzasadnić, dlatego nawet ta osoba może nie wiedzieć, dlaczego to czyni, albo co czyni właściwie, że to czyni. Dlatego Davidson powiada, że osoba, która sama siebie próbuje oszukać, jest dogłębnie irracjonalna i nie zna samej siebie.
Właśnie wydaje się, że może być bardzo trudne wyobrazić samego siebie podchodzącego do pewnego problemu z taką czystą kartą, kłaniającego, przyjmującego pewne informacje bez jakiegoś poglądu na dany temat. Wydaje się to niemożliwe. Zawsze już chyba mamy pewne przeczucia chociażby.
Ale dokładnie tak jest, jak pan mówi. Zawsze mamy pewnego rodzaju przedsądy i każdy sąd, który kształtujemy później, pojawia się w kontekście tych przedsądów. Nie jest nigdy tak, że z niczego formułuje się sąd. A to nakłada na nas obowiązek, żeby mieć racjonalne procedury rewidowania swojego zbioru sądów, czy zbioru przekonań, jak raczej się mówi. No mamy pewien zbiór przekonań, teraz dochodzi przekonanie nowe. Ono może być zupełnie drobne, niewinne, po prostu zauważamy nową rzecz, przychodzi do nas nowa informacja. I teraz musimy wmontować to nowe przekonanie do zbioru istniejących już przekonań. Kiedy wolno nam to zrobić, a kiedy nie? Kiedy powinniśmy wmontować w ten zbiór przekonań, a za to na przykład, kiedy znajdziemy w tym zbiorze przekonanie sprzeczne z tym nowym, to wyrzucić to stare, przyjąć nowe, albo odwrotnie, nie przyjąć nowego i zachować stare. Skąd wiemy, że dawne nasze przekonanie raczej powinniśmy odrzucić niż to nowe? No na ogół to się odbywa poprzez pewnego rodzaju siłę uzasadnienia. No ale uzasadniamy nasze przekonanie w świetle już posiadanych przekonań, w świetle posiadanej wiedzy. Więc jeżeli dawne przekonanie jest lepiej ugruntowane w posiadanej już wiedzy, to ono powinno zostać, a nowe powinno zostać odrzucone. Albo odwrotnie, jeżeli to nowe jest lepiej ugruntowane, to wtedy stare powinno zostać usunięte ze zbioru przekonań, a przyjęte to nowe. Natomiast potrzebujemy reguł. Gdy chodzi o formalne reguły, czysto logiczne, to one istnieją, były opracowane pod hasłem logiki przekonań już dość dawno temu, w 70-tych latach wiele prac i później ukazało się na temat tego, jak rewiduje się w sposób logicznie poprawny zbiory przekonań. No ale to są reguły logiczne, czysto formalne. Natomiast jak realne ludzkie podmioty sobie z tym radzą, no to jest osobna historia. Radzą sobie rozmaicie.
Pozwolę sobie przytoczyć jedną książkę autorstwa Irvinga Janisa o grupowym myśleniu, ponieważ wydaje mi się, że autor właśnie podał dosyć cenny przykład do tego problemu, a mianowicie opisał sytuację wysłania grupy wyszkolonych Kubańczyków, aby obaliły reżim Fidela Castro i desant miał odbyć się w Zatoce Świń. Sytuacja ta skończyła się totalnym fiaskiem, a między innymi kompromitacją na arenie międzynarodowej, która według niektórych komentatorów miała swoje konsekwencje, zachęciła Chruszczowa do pewnych działań w Berlinie. Autor tej książki sugeruje, że pośród decydentów w administracji państwowej panowała atmosfera grupowego myślenia. i odrzucania pewnych informacji. Tak jakby decydenci dostawali na biurko informacje o tym, że Kubańczycy chodzą po całym mieście i rozpowiadają w barach, że niedługo ruszą z akcją zbrojną na Kubę. Albo że Fidel Castro jest już poinformowany o tym, że taki desant może się odbyć, przygotowuje swoje wojska, dokonuje pewnych przemieszczeń. Tak jakby decydenci odrzucali te argumenty jeden za drugim, ponieważ już byli ugruntowani w tej myśli, wysyłamy i odbijamy Kubę. Mm-hmm.
Tak, można się teraz zastanawiać, jak zbiór racjonalnych podmiotów podejmuje tego rodzaju irracjonalną decyzję, jak się później okazało. Bo to nie chodzi o to, że decyzja była błędna. Czasami podejmujemy błędne decyzje, które jednak są racjonalne, są najlepsze, jakie możemy w danym momencie sformułować, ale rzeczywistość gra przeciwko nam. Są pewne rzeczy, o których nie wiemy i w takim razie one likwidują sens i skuteczność naszej decyzji. Tu natomiast, jeżeli wierzyć tej analizie, była sytuacja, że były dane, które przemawiały przeciwko tej inwazji. I można było przewidzieć, że zakończy się ona porażką. Dlaczego jednak tego nie uczyniono? Można powiedzieć, cóż, myślenie życzeniowe. Ktoś ogarnięty wielką pasją, tak, pójdźmy, zróbmy to, wyzwólmy Kubę z rąk wojsk Fidela Castro. Tak dalece jest zapatrzony w ten cel, że zupełnie nie zwraca uwagi na poszczególne informacje. No ale nie może literalnie nie zwracać uwagi. No jest człowiekiem świadomym i te informacje do niego dochodzą. To nie można zamknąć oczu i po prostu ich nie widzieć. Zresztą ślad tych informacji został w papierach, a zatem one były eksplicite przyjęte przez decydentów. Ale decydenci jednak coś z nimi zrobili w swoich głowach. Co mianowicie? I to jest właśnie problem filozoficzny. Co możemy zrobić w swojej głowie z informacją, która przeczy naszym przekonaniom, żeby uratować te przekonania? No, musimy osłabić jej wagę, ale w jakich jednostkach tę wagę można wymierzyć? Otóż są to jednostki probabilistyczne, przynajmniej jedna z hipotez na ten temat, którą próbowałem rozwinąć w tej swojej książce Aporia samowiedzy, idąc też za niektórymi autorami, szczególnie za takimi pracami logicznymi z dziedziny logiki przekonań, że ta probabilistyczna waga polega na tym, że nową informację uznajemy za irrelevantną, a zatem nie powinna ona wpływać na nasz ostateczny proces decyzyjny. Ale czym jest irrelevancja i relewancja? Irrelevancję należy zdefiniować w taki sposób, że jeżeli jest jakaś informacja, o której możemy przypisać pewien stopień prawdopodobieństwa, to znaczy, że ona wyznacza pewne prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia. No powiedzmy, że no ma wybuchnąć rewolucja i ktoś do nas przychodzi, przedstawia się jako rewolucjonista i zapewnia nas, że jutro wybuchnie rewolucja. No to czy uznamy, że ta informacja zwiększa nasz stopień przekonania, że jutro wybuchnie rewolucja, czy nie? No to zależy. Zależy od wiarygodności naszego rozmówcy, o tym, jak rozumiemy sens jego komunikatu, o tym, jak elastycznie rozumiemy słowo jutro, no bo jutro to może też oznaczać pojutrze. To też byłaby jakaś interesująca wiadomość, gdyby się okazało, że pojutrze. Więc czy żądamy ścisłości, czy nie żądamy ścisłości? Słowem, każda informacja ma swoją wagę probabilistyczną. Zwiększa prawdopodobieństwo, że jest tak, jak ta informacja głosi, lub nie zwiększa, albo zmniejsza wręcz, zwiększając nasze wątpliwości. I teraz informacje, które nie powiększają naszego dotychczasowego przekonania o prawdopodobieństwie, że coś zajdzie, co te informacje przewidują czy głoszą, są irrelevantne. Nie musimy ich przyjmować. Możemy przyjąć je do wiadomości, ale one nie zmieniają naszego stanu decyzyjnego czy stanu wytwarzania sądu. I tutaj rzeczywiście nasze możliwości są znaczne. Możemy ad hoc wymyślać scenariusze, które czynią informacje irrelevantnymi, które na przykład twierdzą, że jest to tylko jeden czynnik z bardzo wielu i te wiele dodatkowych czynników możemy sobie wymyślać zgodnie z naszą wyobraźnią. Powiemy, a cóż to znaczy, to, skoro mamy jeszcze tyle innych informacji tego samego typu, które mówią coś innego. Ktoś na przykład powiada, nasze służby specjalne twierdzą, że Saddam Hussein nie ma broni chemicznej. A ktoś przekonany, że ta broń istnieje, wcześniej już przekonany powiada, no ale przecież mamy tyle innych informacji, które mówią o tym, że ta broń chemiczna istnieje. Słowem, zawsze można ad hoc albo stworzyć pewnego typu pojęcia, albo przywołać pewne informacje i nadać im odpowiednią wagę tak, żeby uczynić pewne informacje irrelevantnymi. Myślę, że ludzie, którzy mają zdolność okłamywania samych siebie, to właśnie czynią. Uznają za irrelevantne, czyli niezwiększające stopnia prawdopodobieństwa pewne informacje, które do nich przypływają. Ale jak to jest możliwe dla osoby racjonalnej? A, bardzo prosto. O to chodzi, że wszystkie współczesne badania dotyczące naszych kompetencji probabilistycznych mówią, że są one bardzo słabe. Jest to akurat ten region rzeczywistości, w którym naprawdę można manipulować i innymi ludźmi, i samymi sobą. Bo jesteśmy słabi, gdy chodzi o prawdopodobieństwa. Zawsze możemy sobie wmówić, że prawdopodobieństwo czegoś jest wyższe lub niższe, albo że powinniśmy podnieść nasze subiektywne prawdopodobieństwo, albo obniżyć nasze subiektywne prawdopodobieństwo, czyli sąd o prawdopodobieństwie. Jest słaby przekład z naszej obserwacji świata na obserwację tego, co możliwe i niemożliwe, co prawdopodobne i nieprawdopodobne. To, co widzimy, bardzo nacechowuje naszą rzeczywistość. Jak coś widzimy, to wydaje nam się, że przedmioty tego typu są jak najbardziej możliwe. Jak czegoś nie widzimy, to wydaje nam się, że przedmioty tego typu są mało prawdopodobne. Jeżeli spotkamy kogoś, kto wygrał na loterii, to wydaje nam się, że wygranie na loterii jest w zasięgu ręki, że jest całkiem możliwe, że zdarza się niemal codziennie. Ale jeżeli nigdy w życiu nie spotkaliśmy nikogo, kto wygrał na loterii, to oczywiście mamy skłonność do myślenia inaczej. Oba te przypadki całkowicie ignorują probabilistyczne obliczenia.
Właśnie, niektóre wydarzenia są tak bardzo nacechowane emocjonalnie, że zwiększają to nasze subiektywne prawdopodobieństwo. Przecież każda katastrofa samolotu od razu przywołuje lęk przed lotem, a pamiętamy informację, wiadomość z pierwszej strony gazet, która pokazywała drastyczne sceny ciała i płonący samolot. Przywołujemy to automatycznie, kiedy przychodzi do zakupu biletu na przykład, a jeżeli sytuacja taka miała miejsce niedawno.
To miałem jeszcze inną hipotezę, co ludzie, którzy się samozakłamują, robią ze sobą, wewnątrz, żeby udrożnić ten mechanizm, żeby można było rzeczywiście samego siebie przekonać do nie a, kiedy się już wcześniej myślało, że a. Mianowicie wymyślają pojęcia, albo inaczej definiują pewne kluczowe pojęcia. Tutaj podaję ten anegdotyczny przykład z poszukiwania straconego czasu Marcela Prousta, kiedy bohater, który znany jest jako snob, nie chce się przyznać do swoich niżej urodzonych przyjaciół, kiedy wychodzi z kościoła i towarzyszy pewnej markizie, więc nie wie, co ma zrobić, no, czy pokazać swoje niskie koneksje i przywitać się z nimi otwarcie, czy też zignorować ich, narażając się na ich słuszną obrazę. Więc robi coś pośredniego, to znaczy wykonuje jakiś gest, który Marcel Proust nazywa szyderczo podpowiekowym mrugnięciem, czy też znakiem oka. I uważa, że wypełnił swój obowiązek wobec przyjaciół. Znaczy uważa, że się z nimi przywitał. Oni tak nie uważają. On sam sobie zdefiniował słowo przywitać w taki sposób, że jego nieznaczny, fałszywy gest mógł być uznany za przywitanie w jego własnej głowie, no ale nie oszuka tym innych. Natomiast skutecznie oszukał samego siebie. Odszedł w poczuciu, że zrobił to, co do niego należało. Więc tego typu twórczość w zakresie pojęć i takich ad hoc definicji też odgrywa ogromną rolę w mechanizmie samozakłamania. Oczywiście filozoficzne problemy się tutaj nie kończą. Wyjaśnienie, jak ludzie to robią, to jest jedna rzecz, ale jaki to ma sens i również sens normatywny, czyli skąd płynie nasza negatywna ocena samozakłamania, to jest inna sprawa. Są filozofowie, którzy i psychologowie, którzy bronią tej naszej zdolności do samozakłamywania się. Uważają, że ludzie, którzy grzeszą hipokryzją albo właśnie pewną dozą samooszustwa, tak naprawdę uzyskują coś cennego. Mianowicie motywują się do tego, by sprostać tym normom, które wcześniej uznali, a którym nie potrafią sprostać. Owszem, kłamią sami sobie. Kłamią czasami też innym. Wytwarzają pewien pozór, ale w imię pewnych ideałów.
Właśnie, czy pewna doza samozakłamania nie jest nam potrzebna w codziennym życiu? Na myśl przychodzi mi przykład sportowca, który musi wstawać codziennie o 5 rano na przykład na basen. I jest to dosyć niekomfortowa sytuacja. Pływacy często o tym piszą, że wskoczenie o 5:30 rano do basenu zimnego w środku zimy, gdzie jeszcze ciemno i zimno, jest najbardziej trudną i nieprzyjemną sytuacją. Ale czy sportowiec, czy każdy inny zawodowiec nie musi właśnie dokonać takiej pewnej dozy samozakłamania, to znaczy wmawiać sobie w pewnym stopniu, że to jest przyjemne, że to lubię, chcę to wykonywać, mimo przeciwności losu, które natrafiamy, na które natrafiamy. Przecież nawet czy współpracownicy, czy ludzie w danej branży nie są nam życzliwi, nie są w stosunku do nas skłonni. Jeżeli patrzylibyśmy na świat w taki sposób, w jaki on jest, wtedy być może nie bylibyśmy skłonni do podjęcia żadnego działania. Moglibyśmy powiedzieć, tak sprawy wyglądają, nie mogę siebie okłamywać, nie jest to przyjemne, nie sprawia mi to radości, nie robię tego, nie idę w tym kierunku. Ale jeżeli mówilibyśmy sobie tak do każdej rzeczy, na jaką natrafiamy, wtedy moglibyśmy skończyć w sytuacji nie robiąc nic.
To prawda, że potrzebujemy tego odróżnienia samooszustwa od samomotywowania, samomanipulacji. My często manipulujemy samymi sobą i to jest jakoś uzasadnione. Natomiast w samooszustwie jest ta intuicja, że pewne typy manipulowania samymi sobą sprawiają, że jesteśmy mniej zdolni do autentycznego działania. O to chodzi. Chyba tu leżałaby różnica. Człowiek, który motywuje sam siebie, nawet opowiadając sobie bajki trochę na temat rzeczywistości, koloryzując, patrząc przez różowe okulary, jak to czasami mówimy, człowiek ten zachęca się do działania, czyli staje się jeszcze bardziej aktywnym aktorem, kimś, kto kształtuje swoje życie. Natomiast ktoś, kto oszukuje sam siebie, na ogół szuka obrony status quo. To znaczy, to jest ten człowiek, który właśnie nie chce wskoczyć do basenu i wymyśli taki scenariusz, który pozwoli mu nie wskoczyć do basenu. Wmówi sobie, że pasja pewna do sportu i ambicje związane z pływaniem są nic nie warte, że tak naprawdę to jest właściwie nawet coś okropnego, być takim przesadnie ambitnym, egocentrycznym, nastawionym na sukces człowiekiem, że właściwie to jest naganne. I wmówi sobie, że rezygnuje w takim razie z pływania, ponieważ jest to moralnie naganne i że to jest jakiś wyścig szczurów i że on w tym nie będzie brał udziału, on jest ponad to, podczas gdy prawdziwą jego motywacją jest to, że nienawidzi wskakiwać o 5 rano do zimnego basenu. To jest przykład samooszustwa. On nie prowadzi do zwiększenia naszej mocy działania, tylko do zmniejszenia naszej mocy działania, do wycofania się z działania, a nie do wzmocnienia tej mocy działania. Nie wiem, czy to jest jeszcze dostateczne wyjaśnienie. Tu trzeba pewnie pójść głębiej, analizując tę różnicę, ale to jest taka pierwsza intuicja, którą mam w tej sprawie.
Na tym skończymy pierwszą rozmowę, a do kolejnych aporii wrócimy wkrótce w następnych.